Wracamy do Pierwiastka Marii. Na początku audycji wspominaliśmy, że będzie dzisiaj do wygrania książka. Książka Magdaleny Niedźwieckiej, Maria Skłodowska-Curie. Na jej podstawie powstał również film z brawurową rolą Karoliny Gruszki, który...
To jeszcze się dowiemy, bo film dopiero wychodzi.
Tak, tak. Mam nadzieję, że będzie to brawurowa rola. Jeszcze filmu nie oglądaliśmy, ale myślę, że wkrótce będziemy mieli taką okazję. Aby ta książka stała się wasza, wystarczy na naszym radiowym fanpage'u w prywatnej wiadomości odpowiedzieć na pytanie.
Pytanie brzmi, pytanie w ogóle jest trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba użyć matematyki. Ile lat miała Maria, kiedy urodziła się jej córka Ewa?
Te odpowiedzi na to pytanie nadsyłajcie do nas na Facebooku radiowym facebook.com/centrum.fm w prywatnej wiadomości. Kto pierwszy odpowie na to pytanie, zdobędzie właśnie tę książkę. Także zachęcamy serdecznie na odpowiadanie na to pytanie. Cóż, edukacja zaczyna się dosyć wcześnie w naszym życiu. Też mówiliśmy o tym, aby nie zabić w dzieciach i w młodych ludziach tej ciekawości świata wrodzonej. Takim miejscem, które rozpoczyna ich edukację, jest przedszkole. I do tego jednego właśnie z przedszkoli wybrała się nasza reporterka Katarzyna Wawrenta. Posłuchajcie.
Czemu lubisz chodzić do przedszkola?
Bo lubię się bawić klockami.
Fajne w przedszkolu macie klocki? I co ostatnio wybudowałeś?
Torebkę.
Malujesz, lepisz czy co?
Maluję i lepię.
A co ostatnio namalowałaś?
Zapomniałam już.
A czego się uczycie?
Jak być grzecznym.
Co trzeba zrobić, żeby być grzecznym?
Przykład, trzeba być spokojnym. Na przykład można robić występy.
Czego się uczycie w przedszkolu?
Pomyślę. Na przykład czytania. Czytania.
Jakie literki już umiesz?
No, C, A, S, R, S.
Co sprawia dzieciom największą trudność? Jakie zajęcia lubią najbardziej?
Lepiej może powiedzieć o tych plusach najpierw. Golan Katarzyna, pedagog specjalny. Zdecydowanie wszelkie zabawy ruchowe, takie jak na przykład zbijak, czy gdy wychodzimy na plac zabaw. Spacery, na pewno gry, wszelkie gry planszowe, puzzle, malowanie, rysowanie, ciastolina. Natomiast myślę, że największą trudnością okazują się takie zadania wymagające dużej precyzji i skupienia, bo dzieci w wieku przedszkolnym przede wszystkim potrzebują jak najwięcej ruchu, a w momencie, gdy muszą troszkę więcej siedzieć, no to wtedy już są jakieś większe, jakieś takie problemy, ale też muszą kształtować tą umiejętność, więc tak czy inaczej jest to nieodłączna część przedszkola. Dzieci zawsze są grzeczne. Czasami mają trudności z pewnymi sytuacjami, natomiast zawsze są grzeczne.
Ignacy, najbardziej lubię się uczyć angielskiego, hiszpańskiego.
A znasz już jakieś słówka po angielsku?
Hello! No, lubię różne języki. Jeśli liczę się z tymi, co byłem, jak byłem jeszcze mały, to byłem w 10 krajach.
A w co się najbardziej lubisz bawić?
Ja najbardziej się bawić w policję.
Fajnie jest w przedszkolu?
Bardzo. Można się tam uczyć nowych rzeczy, których się nie wie.
Dobrze, że chce się bawić w policję, a nie złodziei.
Oj, też mnie zafascynowało, że przedszkolak powiedział, że jak był mały, to był w 10 krajach.
No cóż, nawet przedszkolak był kiedyś jeszcze młodszy.
Ale poliglota, jest. Poliglota, to rośnie mały. No cóż, nie wiem Jacku, myślę, że bycie w przedszkolu to jeden z moich lepszych wspomnień, chociaż nie są zbyt wyraźne, to jednak dużo sentymentu wiąże z tamtym czasem.
I kojarzy się z taką multizadaniowością, ponieważ robiło się różne rzeczy w przedszkolu, nie tylko się liczyło czy uczyło angielskiego.
Ja pamiętam, że miałam zawsze połamane kredki i nie mogłam nigdy tych wzorków rysować.
A ja się strasznie bałem leżakowania i nigdy nie leżakowałem, nigdy się nie przebierałem w piżamkę. Zawsze leżałem w ubraniu na leżance i patrzyłem, jak wszyscy moi rówieśnicy śpią.
No to pięknie. To co, to może teraz zapytamy panią psycholog.
Co? O tym, jak się ta edukacja zmieniła na przestrzeni lat?
No myślę, że to byłby dobry pomysł.
Posłuchajmy w takim razie.
Nazywam się Izabela Świętochowska, jestem pedagogiem z wykształcenia i psychologiem. Pracuję w Centrum Pomocy Psychologicznej Psycholożki w Lublinie.
Jak to nauczanie kiedyś w przeszłości różniło się od tego współczesnego? A może w ogóle się nie różniło?
No na pewno podstawowa metoda, która zniknęła i co było kiedyś, no to była taka metoda, że bardziej był rygor w klasie, w szkole, było posłuszeństwo w stosunku do nauczyciela. Nauczyciel miał bardzo, bardzo, bardzo autorytet i tak naprawdę władzę. Coś mu nie pasowało, to mógł czynnikom uderzyć. Nie miał nikt odwagi trochę przeciwstawić się tym nauczycielom i niezależnie, czy nauczyciel był dobry, czy był zły, wszyscy byli po stronie nauczyciela. No to się zmienia w tym momencie, że nauczyciel troszkę ma mniejszą władzę. Teraz w szkołach dużo jest inaczej. Mniej rygoru bym to tak nazwała, jest to przyjemniej. Jakby nauczyciele są chętniejsi nauczania dzieci, ale też i szkoły są lepiej wyposażone. Moim zdaniem, jeżeli tylko mamy ochotę i też nauczyciel ma ochotę, no to jest w stanie ogarnąć i naprawdę pouczyć dzieci. Teraz tak naprawdę jest mowa o tym, żeby wszystkie dzieci się uczyły, tak? Czyli chłopcy i dziewczyny. I dużo prościej mi się wydaje w tym momencie jest to, żeby dzieci zmotywować, żeby czegoś ich nauczyć, ze względu na to, że oprócz jakichś długopisów, kartek, mamy możliwości, czy internet, komputer, które są na rynku, no dużo jest możliwości poszukania takich edukacyjnych nawet zabaw. Dorośli bardzo często dziecięcą zabawę traktują jako odpoczynek, a tak naprawdę zabawa jest nauką i o tym zapominamy. Więc warto zachęcać dzieci do zabawy, lepiej się uczą, korzystniej się uczą, milej się uczą i dużo chętniej.
Właśnie, chętniej się uczą, a jednak z tego, co no, wiem o szkole ze własnych doświadczeń, tak też z opinii może znajomych i zasłyszanych, jednak ta szkoła kojarzy się z takim no, zabijaniem kreatywności trochę, równaniem w dół też, czyli ci słabsi uczniowie no, jednak zaniżają ten poziom i ci lepsi muszą się dostosowywać tak naprawdę do nich. Cała klasa musi się dostosowywać do tych najsłabszych.
No tak, ale czy tych najsłabszych też nie ciągną trochę w górę właśnie ci lepsi uczniowie?
Mam nadzieję, że tak. Chociaż też spotykam się z takimi sytuacjami, że jednak no, ktoś, kto jest no, wybitnie uzdolniony i dobry w nauce i tak dalej, no nie spotyka się z aprobatą rówieśników, co jest takim no, smutnym dosyć zjawiskiem w szkołach.
Ale może to jest bardziej problem nauczycieli. W sensie,
że nie potrafią na to zareagować.
Że nie potrafią na to zareagować i może też to jest problem nauczania właśnie w tych latach początkowych. Wiadomo, że wiele się wynosi z domu, ale trochę jednak szkoła, przedszkole może, myślę, skorygować.
Myślę, że tak. No też przedszkole jest takim etapem, w którym, jak już wspomniałem wcześniej, jest ta wielozadaniowość, a później w szkole no, wpadamy trochę jednak w pewne takie no, schematy. To też wychodzi głównie na egzaminach, czy to maturalnych, czy nawet gimnazjalnych, robienie zadań pod klucz, jakieś z góry ustalone metody działania, a przecież no, tak naprawdę liczy się wynik, czy osiągnęliśmy dobry wynik, a więc no, jeżeli liczymy coś na matematyce na przykład, nie takim sposobem, jak chce nauczyciel, ale wychodzi nam poprawny wynik, no to chyba tak naprawdę chodzi o to, żeby jednak ten wynik był dobry, nawet jeżeli nie jest to metoda zalecana przez nauczyciela, czy podręcznik.
No tak, a też jak już mamy audycję o Marii Curie-Skłodowskiej, to wspomnę tylko, że Maria przecież całe życie dążyła pod prąd. Pomimo tego, znaczy rozwijała po prostu swoją pasję bardzo zależnie od siebie, a nie szła pod klucz, bo gdyby szła pod klucz, to nigdy by nie zaczęła studiów.
Na pytanie, jak ukształtować osobowość swojego dziecka i także jak z nim współpracować, aby efektywniej się uczyło, myślę, że też odpowie nasza pani psycholog w kolejnym dźwięku. Posłuchajmy.
Nie straszyć szkołą, nie porównywać do innych, bo każdy nie lubi być porównywany. Tak samo dorośli nie lubią, tak samo dzieci nie lubią, a ktoś lepiej, a co dostała Zosia. Zniechęcamy się do tego. Na pewno nie mamy zmuszać do nauki, mimo że no to jak mam to zrobić? No ale jak będziemy ciągle chodzić za kimś, że ucz się, no to zniechęca. Tak samo nie zmieniamy reguł. Kiedy mówimy, że się będzie dziecko uczyło 15 minut, no to nie mówimy mu po 10 minutach, a to jeszcze 15 minut, bo zaczyna się dziecko denerwować i rzuci wszystko. wszystkim nie zrobi, bo on już sobie w głowie coś zaplanował. Nie podważać autorytetu trochę nauczyciela, jeżeli mamy do niego, nie podoba nam się coś, to lepiej to zgłosić, indywidualnie z nim porozmawiać. Jakie metody są skuteczne dla dzieci? No to ja będę się upierać trochę przez zabawę, przez zabawę, przez aktywizowanie, dlatego że dzieci bardzo, włączanie wszystkich zmysłów, wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, węchu, zapominamy o tym, że najlepiej się uczymy, kiedy łączymy te zmysły. Są dzieci, które łatwiej się uczą, ponieważ wykształci mi się, że są wzrokowcami na przykład, to po pewnym czasie to wychodzi, ale na samym początku, jakby pani pyta o rozwój jeszcze, to 1-3 czy tam przedszkole, no to wiadomo, że warto z tymi wszystkimi zmysłami. Później się pewne wykształcają rzeczy, że jednak woli bardziej ze słuchu, woli kiedy mu się coś napisze na karteczce, inni muszą to dotknąć, zaeksperymentować, zobaczyć. Ja uważam, że łączenie pewnych metod, wykorzystanie wszystkich zmysłów, dużo prościej dziecku zapamiętać, bo oprócz to, że zobaczył, posłuchał, dotknął i jeszcze to zrobił, to wtedy zapamiętujemy. To tak jak dorośli. Jak mu ktoś coś powie, to nie zawsze zapamięta, nie zawsze to zrobi, ale jeżeli już, powiedzmy, przetrenuje na dotknie to, spróbuje tego, to jest dużo łatwiej mu zapamiętać. Więc trzeba mieć to na uwadze, co dziecko bardziej lubi, gdzie mu jest łatwiej. Tak samo czy matematyki, jak się uczy, co dzieciom bardzo sprawia dużą trudność, to jedna z metod jest uczenia na paluszkach, ale są dzieci, które na przykład bardzo ładnie policzą, kiedy da mu się patyczki kolorowe, bo już jest zafascynowany, zaciekawiony, coś innego i już mu jest dużo prościej niż na przykład na tych palcach się jakoś odnaleźć. Trzeba spróbować to, co dziecku jest najłatwiej i najprościej, ale żeby to zrobić, to niestety trzeba popróbować. Metoda prób i błędów jest najlepszą metodą nauki.
Może tak jeszcze na zakończenie. Ma pani jakieś konkretne rady, konkretne wskazówki, czy dla rodziców, czy dla nauczycieli, które mogłyby usprawnić proces nauczania?
Ja myślę, że na nowo trzeba uzyskać jakby naukę, nie traktować jako coś do przymusowego albo że to coś strasznego, tylko tak hasło nauka czasami się kojarzy niektórym ludziom matko, nie? Tylko potraktować, chyba zmienić troszkę swoje myślenie, że nauka jest czymś przyjemnym, że mogę czegoś nie wiedzieć, bo chyba ludzie też kojarzą coś takiego, że czegoś nie wiem, to już się zaczynają jakby napinać i stresować. Nauczyciel to samo, że no teraz dzieci są mądre i dostęp do wiedzy jest łatwiejszy. W związku z tym, oj, to się też jeszcze różni przy okazji, tak co było kiedyś, jest dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy, łatwiej szybko coś odnaleźć. W związku z tym nie jesteśmy też w stanie wszystkiego wiedzieć w tym wieku teraz. W związku z tym chyba troszkę trzeba wyluzować, że mogę czegoś nie wiedzieć, przyznać się do błędu, no to poszukam. Potraktować jakby naukę jako coś zabawnego, coś jakby uzyskać taką ciekawość. Ciekawość świata, ciekawość tego, w jaki sposób teraz się uczy. I wydaje mi się, że jak zmienimy troszkę to myślenie, to dużo prościej nam będzie uczyć. Mam prawo nie wiedzieć. Nie wiem, poszukam, doczytam. Jak nie, to zapytam kogoś innego. Tak jakby troszkę przyznać się do tego, że czasem czegoś mogę nie wiedzieć i wtedy ta ciekawość na nowo będzie.
A z panią psycholog rozmawiała nasza reporterka Agata Ścibura. Dziękujemy serdecznie. No i są też już odpowiedzi na nasze pytanie na Facebooku. Jako pierwszy napisał słuchacz Rafał, także gratulujemy. Odezwiemy się na pewno do ciebie po audycji, ponieważ przesłałeś nam poprawną odpowiedź na nasze pytanie.
Dowiesz się, kiedy możesz odebrać książkę?
I w jaki sposób? Teraz może powiemy trochę o alternatywnych formach nauki.
No właśnie, Jacku, znasz jakieś? Słyszałeś coś?
Tak, słyszałem na przykład o takiej szkole Rudolfa Steinera.
Tak, to są tak zwane szkoły waldorfskie, które skupiają się bardziej na tym, że dzieci mają jedną lekcję główną i w taki sposób poznają
cały wszechświat.
Temat dnia i nie ma takiego czegoś, że dzisiaj teraz jest polski, teraz jest matematyka, teraz jest francuski, tylko po prostu polega bardziej na zasadzie, jak to nazwać, że takie trochę do wolności, do życia w zgodzie z naturą, można powiedzieć, żeby wszystko przebiegało naturalnym.
Harmonia.
Tak, tak, dokładnie. Ale też bardzo podobne są szkoły Montessori, które również są w ogóle w Polsce, tak samo jak waldorfskie jest. Widziałam, że było parę placówek. I szkoły Montessori, no moim zdaniem też opierają się na podobnej zasadzie, bo też opierają się na pewnej wierze w dziecko. I jej założycielką jest Maria Montessori i hasłem przewodnim było hasło pomóż mi to zrobić samodzielnie, czyli że istniało przekonanie, że dzieci naturalnie dążą do rozwoju,
tak.
Czyli że nauczyciele są tylko i wyłącznie
mentorami.
Tak, że dzieci skupiały się na własnych zainteresowaniach, a nauczyciel tylko pełnił funkcję taką wspierającą, czyli ewentualnie może proponował formy aktywności dostosowane do rozwoju poszczególnych lekcji, poszczególnych uczniów. I też co ciekawe, jeżeli ktoś chce posłać swoje dziecko do takich szkół, to niestety nie ma wyższych ich, no teraz nie będzie już liceum, bo przedtem nie było gimnazjów dostosowanych, ale nie ma wyższych i trzeba osobno też zdobywać świadectwa takiej normalnej, nazwijmy to, szkoły.
A szkoda, bo brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Rozwijanie pasji, takich zainteresowań właśnie tak, w taki sposób harmonijny.
I nie ma ocen. Nie ma ocen, tylko są opisowe... No, opisowe takie.
To też jest to dobre, bo nie ma takiej rywalizacji chyba i takiego poczucia, że. No bo jednak jak porównujemy uczniów ocenami, to też niektórzy no, mają problem z tym, że raz, że są oceniani, dwa, że. A Marcin ma trójkę, ja mam czwórkę, od razu czuję się lepszy, czy Marcin się może czuć gorszy, a tak naprawdę. To wszystko powinno być takie indywidualne bardziej, aby właśnie wspierać ten rozwój, no bo każdy jest w czymś dobry.
No tak, a nawet jeśli jest dobry w wielu rzeczach, to przynajmniej może wybrać tę rzecz, która naprawdę go pasjonuje.
I tak naprawdę odkryć to, co go pasjonuje, bo też ten nauczyciel, mentor, który tam podaje tematy i rozwija, no może też dawać kolejne no właśnie takie rzeczy, które zainteresują i dadzą jakby kolejne pomysły też, w którym kierunku iść i się rozwijać.
Jeszcze taką jedną ciekawą metodą alternatywną jest metoda Suzuki, która odnosi się do nauczania muzyki i znaleźliśmy taką osobę, która uczy tego w Lublinie i za chwilę posłuchamy właśnie, czym jest w ogóle metoda Suzuki.
I nie jest związana w żaden sposób z tym popularnym samochodem, także zostańcie z nami, wracamy po chwili muzyki.